Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Czytam kolejny, czwarty odcinek pracy pana profesora Krzysztofa Kardzikowskiego Problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach państw Azji Wschodniej. Tym razem jest to punkt trzeci. Pluralistyczne struktury państw azjatyckich. Państwa tradycyjne nie tylko łączyły funkcje administracyjne z religijnymi i normatywno-ideologicznymi, dbając o morale, ale i o upowszechnienie właściwych poglądów. W cudzysłowie. Różniły się one zasadniczo od nowożytnych państw europejskich, także pod innymi względami. Nicholas Tarling, znakomity badacz Azji Południowo-Wschodniej, zwraca uwagę, że w okresie prekolonialnym w regionie tym nie było państw suwerennych, jak to rozumiemy w nowożytnej Europie, ani tym bardziej państw narodowych. Nawet samo określenie państwo jest mylące, a najbliższe realiów historycznych byłoby określenie jednostka polityczna, która zachowując autonomię w sprawach wewnętrznych, była najczęściej jakoś uzależniona od innych podmiotów politycznych, które z reguły mogły być uzależnione od jakiejś innej jeszcze potęgi. Taka jednostka polityczna mogła być przy tym związana zależnością typu wasalnego, niekoniecznie tylko z jednym patronem. Większe potęgi miały charakter imperialny i regiony kontrolowane przez króla otaczały zazwyczaj liczne podmioty polityczne z peryferii, związane mniej lub bardziej zależnością wasalną. W tej sytuacji państwa nie miały zdefiniowanych granic, które odgrywały tak istotną rolę jak w Europie. A kluczowe dla bytu państwa kwestie polityczno-dyplomatyczne rozgrywały się zazwyczaj wewnątrz państw między ich licznymi podmiotami. Wojska rzadko zaś służyły podbojom zewnętrznym, gdyż miały najczęściej charakter sił wewnętrzno-policyjnych. Dodajmy, że wasale, którzy mieli również swoich wasali, usamodzielniali się, gdy słabła władza centralna. Mogli oni posyłać daniny naraz dwóm patronom, jak Królestwo Okinawy, wysyłające poselstwa hołdownicze do cesarza japońskiego i do cesarza chińskiego. Bywało, że taki dawny wasal, sam stawał się patronem, jak władca Tajlandii wobec władców Kambodży, uznając z kolei nominalne zwierzchnictwo cesarza chińskiego. Przy tych tradycjach, w cudzysłowie, pluralizmu wewnętrznego, struktury niższego szczebla mogą funkcjonować w dużym stopniu autonomicznie, niezależnie od władz centralnych. I to one utrzymują pewien porządek społeczno-polityczny, a zazwyczaj i moralny, niezależnie od zmian politycznych zachodzących w stolicy. Nawet we współczesnych Chinach prowincje negocjują wysokość odprowadzanych podatków z władzami centralnymi, a powiaty z władzami prowincjonalnymi. Wszystkie one zaś mają swoje zgromadzenia ludowe, władze zaś określają jako rząd, wyliczając swój eksport oraz import, wtórnie dzieląc go na wewnątrzpaństwowy i zagraniczny, a bywa, że wprowadzają jakieś swoje ograniczenia na handel wykraczający poza ich granice, nawet w przypadku powiatów. We wszystkich Azji tradycyjnie bardzo szeroka jest autonomia wspólnot wiejskich. W dawnym Wietnamie tradycyjnie bardzo szeroka w dawnym Wietnamie funkcjonowało nawet powiedzenie: władza królewska kończy się przy bramie wsi. Sołtys po dziś dzień w Azji Wschodniej to figura szacowna i o szerokich kompetencjach, zaś więzi lokalne bywają nieraz kultywowane nawet przez funkcjonariuszy szczebla centralnego w wielu krajach regionu. Jeśli zatem sfera instytucji zachodniego typu koncentruje się w stolicy, a tradycje rodzinne odgrywają większą rolę, albo to tradycje rodzinne odgrywają większą rolę, albo wręcz dominują na szczeblach niższych. To dlatego właśnie ich znaczenie było w praktyce ogromne. Analizy państw niezachodnich są najczęściej przez badaczy oraz centra analityczne Zachodu sporządzane bez uwzględnienia tej specyfiki, z koncentracją uwagi na organach centralnych i na formalnie ogłoszonych konstytucjach oraz normach prawnych. Jedynie w stosunku do kraju, które z jakich względów się chce pognębić, w cudzysłowie, jak na przykład Chiny czy Iran, eksponuje się brak przestrzegania tych norm praw w praktyce i działania sprzeczne z, w cudzysłowie, wartościami uniwersalnymi narzuconymi przez Zachód i wywodzącymi się najczęściej z jego tradycji chrześcijańskich i grecko-rzymskich. O łamaniu tych norm, nawet w skali o wiele większej, media zachodnie i politycy milczą natomiast, jeśli to dotyczy państw sojuszniczych. To co innego. Na przykład Arabia Saudyjska i Turcja. W wyniku przenoszenia na kraje azjatyckie stereotypów i miar zachodnich, media i politycy zachodni koncentrują zwykle uwagę jedynie na jakichś ceremoniach wyłaniania władz centralnych, zamachów stanu w stolicy i tak i tym podobne, a ignorują realia administracyjne w terenie i realne funkcjonowanie społeczeństwa, co świadczy o głębokim niezrozumieniu dynamiki azjatyckiego życia politycznego. Proszę Państwa, na tym skończyłem czytanie tej części pracy pana profesora Gawlikowskiego Problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach państw Azji Wschodniej. Dziękuję, zapraszam na następną część.